To była Golec Orkiestra na zegarze, właśnie na zegarze, która jest godzina, o tym nam powie Zosia Muszyńska.
7:17.
Siódma, prawie 7:17. Zosia Muszyńska jest stażystką, praktykantką w Radiu Wnet, przyjechała aż z Francji, bo jej tata słucha Radia Wnet i pomyślał sobie, że to jest dobre miejsce dla praktyk. I dobra?
No.
Podoba ci się?
Tak.
To jeszcze z Zosią porozmawiamy. Rzeczywiście jest godzina 7:17. I tym razem w 24 października, w czwartek, to radio robimy z Michałem Karnowskim, tygodnik w sieci, w polityce i telewizja w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pomyślałem sobie, 10 dni upłynęło od wyborów, a może 11 dni upłynęło od wyborów parlamentarnych, a to jak wieczność, tak na dobrą sprawę, bo wydaje się, że te wybory były dawno temu. Jak oceniasz dziś po tych kilkunastu dniach pejzaż powyborczy?
No, wciąż mgła, wydaje mi się, że tutaj mamy za oknem mgły. I na scenie politycznej również trochę, ale jeśli przyjąć, że te wybory nie zmieniły jakby zasadniczo kształtu sceny politycznej, że podstawowe wektory zostały utrzymane, pewne tylko czynniki zostały wzmocnione, inne osłabione, no to właściwie takie poczucie, że to dawno, może jest tu uzasadnione, bo może one nie były tak ważne, jak nam się wydaje. I ja na dzisiaj to stawiam właśnie taką tezę, że chyba obóz rządzący liczył na mocniejsze przełamanie, na mocniejsze potwierdzenie swojego mandatu. Tak na to patrzę z perspektywy obecnej. Opozycja różnych tutaj no, znaków, prawda, różnych poglądów, a zwłaszcza ta opozycja trzecio-RP-owa liczyła na odebranie władzy Prawu i Sprawiedliwości, przełamanie tego mandatu do rządzenia. Żadna ze stron nie osiągnęła swojego celu, swojego zamiaru. W związku z tym ta główna bitwa, no, w sposób naturalny przenosi się od razu natychmiast na wybory prezydenckie. Ja myślę, że jak tylko politycy odespali, te sztaby tylko odpoczęły chwilę po tej ciężkiej kampanii do parlamentu, natychmiast zaczęto patrzeć właśnie w kierunku potencjalnych kandydatów na prezydenta, w kierunku tego, jak zorganizować kampanię, w kierunku badań, które pokazują, gdzie są mocne punkty i słabsze kandydatów. No, trwa oczywiście w tle ta bitwa o Senat, ale tutaj chyba nikt specjalnie nic mądrego do powiedzenia nie ma. To jest bardzo wąska większość, którą ma opozycja. Moja teza jest taka, że krótkoterminowo opozycja rzeczywiście obejmie władzę w Senacie, że tak to się zacznie, ale czy tak to się skończy, to głowy nie dam. Zawsze po pewnym czasie trwania kadencji wytwarza się takie bagno parlamentarne, w tym znaczeniu, że są już politycy, posłowie, senatorowie zainteresowani wyłącznie w trwaniu danej kadencji i oni chętnie wtedy z władzą głosują. Czy tak będzie, no tu trudno powiedzieć, ale można sobie wyobrazić jakieś sytuacje, które tę bardzo kruchą większość strony opozycyjnej w ciągu tych 4 lat w którymś momencie zmieniają.
Powiedz mi, czy twoim zdaniem słusznie Prawo i Sprawiedliwość postanowiła przeliczyć głosy wyborcze w niektórych okręgach?
No to nie jest znak zapytania. No, ja jakby dostrzegam w tak wielkiej dyskusji na ten temat ten element takiego właśnie, no, trochę moim zdaniem dyskryminowania obozu Jarosława Kaczyńskiego. No, wszyscy mogą zgłosić wniosek o ponowne przeliczenie głosów, jak mają wątpliwości, a tam pewna wątpliwość rzeczywiście jest. No, z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, jak ta partia to zrobi, to mamy ogólnonarodową i już wręcz ogólnoeuropejską dyskusję. Natomiast jeżeli zrobiłaby to opozycja, to jest, byłby, czy nawet rządząca wtedy, prawda, nie wiem, Platforma, to byłby to dowód na prodemokratyczność, troskę o każdy głos i tak dalej, i tak dalej. Trochę to przerabialiśmy już w roku 2014 po wyborach ówczesnych samorządowych, kiedy widać było, z jakim lekceważeniem traktowane są głosy, które mogły być sfałszowane, czy wyniki, które mogły być sfałszowane, głosy, które mogły być utracone, to się wszystko walało w workach, no bo były to głosy potencjalnie na obóz Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy w ogóle się tym nie przejęto. Na szczęście to zostało trochę wszystko uporządkowane. Ta Państwowa Komisja Wyborcza jednak zadziałała bardzo sprawnie, jeśli chodzi o sposób liczenia głosu i tak dalej, ale Ja powtarzam, no, staram się przykładać równą miarę do wszystkich. No, każdy ma prawo te głosy policzyć. Oczywiście opozycja tu podnosi, że no, to jest jakiś taki ciąg technologiczny, prawda, że na końcu jest ten Sąd Najwyższy z tą izbą taką, a nie inną, wybraną przez już nową Krajową Radę Sądownictwa, ale wydaje mi się to naprawdę maksymalnie spiskową teorią dziejów. To znaczy mam takie poczucie, że raczej w tym świecie sądowniczym to PiS na wiele liczyć nie może i to niezależnie od tego, kto wybierał dany skład sędziowski i tak dalej. Więc ja dostrzegam w tym absolutnie naturalny mechanizm po prostu no, sprawdzenia w rzeczywiście wyniku, gdzie jest bardzo wąska różnica i gdzie są pewne wątpliwości.
I można prześledzić też system wywoływania histerii przez opozycję, bo te wszystkie oświadczenia, artykuły w gazetach jeszcze raz pokazują mechanizm, w jaki sposób ze zwykłej sprawy można zrobić niezwykłą i w jaki sposób można trzymać w strachu elektorat, który jest przeciwny Prawu i Sprawiedliwości.
Tak, to są rzeczywiście te ciągi takie technologiczne. To tych spraw jest wiele, ale to rzeczywiście no, z igły można zrobić widły i tutaj to jest cały czas, można powiedzieć, ćwiczone, tak? Oni ćwiczą, a może masowe protesty, a może to, a może tamto, a może siamto. Ten obóz opozycji ma być ciągle w ruchu, ciągle w akcji, ma ciągle, prawda, też alarmować świat, że kolejna zbrodnia Prawa i Sprawiedliwości się dokonała, w cudzysłowie oczywiście mówię. I to jest no, jeden z tych mechanizmów. Można w drugą stronę powiedzieć to, co ja napisałem w komentarzu w tygodniku sieci. W tym znaczeniu chcę podkreślić, że to jest dla mnie ważne, że no, trochę obóz rządzący może sam sobie winny, ponieważ ze własnych zasobów, z tego, co powinno służyć jak gdyby zmianie kształtu Polski, bardzo często finansowany jest jakby osobisty PR poszczególnych polityków i nic więcej. I nie ma tego, co powtarzać. To jest pewna oczywistość, którą wszyscy widzą. No ale jeżeli nie ma rzeczywiście zmiany w tym kształcie sceny medialnej, sceny instytucjonalnej, albo za mało jest tych zmian, no to trochę trudno się dziwić, że przewaga, którą ma tamta strona, po prostu jest wykorzystywana. Bo to jest wykorzystywanie takiej naturalnej przewagi instytucjonalnej. Chyba się z tym musimy, takie mam poczucie, nauczyć żyć tutaj. Inaczej nie będzie. Po prostu obóz opozycyjny nie jest chyba w stanie zaakceptować trwałego zwycięstwa, czy trwale zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że przegrał. I chyba też jest jednak mocno sfrustrowany, bo oczywiście ten Senat może trochę poprawił humory, tu możliwość przejęcia władzy w tej Izbie. Tam się pocieszają, że mają więcej głosów, chociaż to nie jest prawda, bo jak liczyć Konfederację, to jednak na prawicę padło więcej głosów. I są tu różne pocieszenia, ale no, pamiętajmy o fakcie podstawowym. Znaczy, przy takim ostrzale właśnie powtarzanym i będącym w przyszłości powtarzanym, obóz Jarosława Kaczyńskiego no, zdobył drugą kadencję. Wydaje mi się, że jak w 2015 roku obejmował władzę, to mało kto by na to postawił jakieś duże pieniądze, czy zaryzykował mocne stwierdzenie, że tak, że druga kadencja będzie. No i tu oczywiście po drodze była cała huśtawka nastrojów, stąd ta bańka oczekiwań była już pod koniec bardzo rozdmuchana. Pewnie niesłusznie, a umyka nam przez to trochę podstawowy fakt, że jest druga kadencja dla Kaczyńskiego, że to osiągnął prezes Prawa i Sprawiedliwości. I też w tych analizach chyba powinniśmy o tym podstawowym fakcie pamiętać. Wszystko jest dalej możliwe. No, wszystko jest dalej możliwe. Nic nie jest rozstrzygnięte. Nikt już ostatecznie nie wygrał też i nikt ostatecznie nie przegrał. Ale no, mieć samodzielnie drugą kadencję w Sejmie to jest wielka sprawa.
Bo to było zasadnicze pytanie tych wyborów. Czy PiS będzie miał większość w parlamencie, Zjednoczona Prawica? I odpowiedź jest pozytywna. Tak, ma. Pewno zaglądasz czasami za kuluary władzy, patrzysz i wszyscy się przyglądamy temu, co dzieje się na Nowogrodzkiej, w kancelarii premiera. Czy tam już ten skład nowego rządu, nowej drużyny Jarosława Kaczyńskiego jest znany? Czy nadal trwają jakieś próby skomponowania jego i są jakieś wyraźne napięcia?
To się tak staram zaglądać, no to jest czasami jak wkładanie rąk między drzwi, tak, czy framugę, dlatego, że to są takie rzeczywiście nerwowe momenty. Ja powiem tak, chcąc, nie chcąc, człowiek wie, co się tam dzieje, tak jest los dziennikarza, tak jak śledzimy zresztą wszystkie przecież kuluary. Wydaje mi się, że to zmierza do końca. Wydaje mi się, że najważniejsze jak gdyby problemy zostały przełamane i ja bym postawił taką tezę, że rzeczywiście jakby domknięcie już kształtu tej koalicji, jaką jest Zjednoczona Prawica, ponowne jakieś takie siłowanie się, trochę liczenie, trochę sprawdzanie, kto ma ile szabel, gdzie jest jakaś granica kompromisu dla wszystkich stron, dobiega końca. I potwierdza się to, że nie było to nic innego jak naturalny proces demokratyczny, proces polityczny, w którym poszczególne formacje polityczne w ramach jednej koalicji po prostu na nowo się ważą po wyborach. Zadziałało to w sumie zaskakująco sprawnie, ale moja teza jest taka, że to już powoli zmierza do dobrego finału.
Bo 12 listopada będzie pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Wybory prezydenckie jako ten ostatnia finał tego cyklu wyborczego, w którym wyraźne jest prowadzenie Prawa i Sprawiedliwości. W obozie władzy nikt nie ma wątpliwości co do tego, że kandydatem będzie prezydent Andrzej Duda. A na kogo byś stawiał jako na kandydata obozu opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej? Pani Kidawa-Błońska czy Donald Tusk?
Znaczy, w ogóle rozważania o Donaldzie Tusku wydają mi się, jako kandydacie na prezydenta, wydają mi się dziwne. Znaczy, moim zdaniem z pozycji szefa Europejskiej Partii Ludowej tego się zrobić nie da. I Donald Tusk miał w tej chwili idealną sytuację i doskonałą możliwość wyboru. Albo wraca do krajowej polityki. Dzisiaj właśnie powinien wrócić. I dzisiaj właśnie powinien rozpocząć ten marsz przez polskie powiaty, objazd kraju i tak dalej. Jeśli chciałby startować w wyborach prezydenckich, on tego nie zrobił. On wybrał karierę brukselsko-strasbursko-berlińską. Jako szef Europejskiej Partii Ludowej, to też jest ogromna władza, bo to jest taki nadzór na przykład nad formacjami politycznymi, czy współpraca z partiami politycznymi, które rządzą w wielu krajach Europy, chadeckimi tak zwanymi, prawda, kiedyś to była Chadecja. To też jest życie dość przyjemne, bo tej odpowiedzialności jest mniej, a wszystkie profity z bycia tym high-top, prawda, przedstawicielem establishmentu unijnego pozostają, więc mógł to zrobić, no, mógł jak gdyby wybrał to, tak. Mógł być w Polsce, więc ja nie widzę, mówiąc szczerze, żeby Tusk się poważnie szykował. Z mojej analizy to nie wychodzi. Natomiast pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest rzeczywiście dzisiaj liderem tego wyścigu prezydenckiego, jeśli chodzi o kandydaturę po stronie opozycyjnej. Tu ileś elementów pasuje. Jest najmniej jak gdyby możliwie chyba konfliktowa z tego grona kandydatów, którzy się po tamtej stronie pojawili. Najmniej ma wrogów wewnątrz obozu. Taka jest też najmniej wyrazista, więc mało kto wie, co ona myśli. Wszyscy myślą, że myśli to, co my myślimy. Jest kobietą, ma jakąś klasę, styl, prawda? To myślę, że prowadzi wielu polityków do wniosku, że to ona powinna startować. Ale to wszystko, o czym powiedziałem, to są z jednej strony zalety rzeczywiście, ale z drugiej strony też wady. No bo możemy powiedzieć, że tyle lat w polityce i nikt nie wie, co ona myśli. Może jest nijaka tak naprawdę. Może kampania długa prezydencka to wyłoni, wybije na pierwszy plan. Może rzeczywiście nikomu się nie naraża, bo nie mówi rzeczy kontrowersyjnych, bo może ma niewiele do powiedzenia tak naprawdę o Polsce. Może jest taka miła i z klasą, ale czy wytrzyma ciężki prezydencki wyścig? Naprawdę ciężki prezydencki wyścig wielomiesięczny. To są te pytania, które to można postawić, więc tak jak w prawyborach amerykańskich, ten pierwszy frontrunner zawsze się, nie zawsze, albo rzadko kiedy na końcu się okazuje rzeczywistym zwycięzcą. Na dzisiaj ona jest faktycznie mocnym kandydatem po stronie opozycji. Natomiast tam będzie trudno wybrać tego kandydata, bo tam każdy będzie sobie zdawał sprawę, że jak ciężko będzie wygrać z prezydentem Andrzejem Dudą. Wprawdzie te wybory pokazały, i to też jest moja teza, że to nie będzie spacerek dla Andrzeja Dudy, trzeba o tym pamiętać. I że moim zdaniem ostateczny wynik będzie naprawdę bardzo blisko. Znaczy niezależnie kto wystartuje, to wiemy jakby z ostatnich wyborów, że niezależnie kto wystartuje naprzeciwko Andrzeja Dudy, to będzie naprawdę blisko, jeśli chodzi o finalny wynik w drugiej turze. Wynika to po prostu z tego, że Polska jest pęknięta mniej więcej równo. I że niezależnie od jakości kandydata opozycji, on będzie miał pewne głosy. że tutaj jakby gra będzie też znowu o mobilizację. Przecież obóz opozycyjny, obóz III RP był bardzo pocharatany, bardzo połamany, bardzo taki no, nie w najlepszej formie, jeśli chodzi o te wybory do Sejmu i do Senatu, a jednak zrobił wynik no taki prawie, tak? I myślę, że podobnie będzie w wyborach prezydenckich.
Michał Karnowski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Tygodnik w sieci, tygodnik w polityce, telewizja w Polsce, w tygodniku w sieci warto śledczy materiał przeczytać o panu Wojciechowskim, jednym z największych deweloperów i o tym, jakie miał w sądzie chody, jak potrafił załatwić sprawy prawie niemożliwe. Jest godzina 7:32 w poranku wnet, już za chwilę wywiad z Mikołajem Wildem, ale zanim to nastąpi, posłuchamy zespołu T-Rex. A teraz, proszę państwa, podwijamy rękawy. Jest godzina 7:37 i razem z Mikołajem Wildem, wiceministrem infrastruktury, będziemy budować centralny port komunikacyjny. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan ma niepodwinięte rękawy. Czy to świadczy o tym, że jakoś została zawieszona budowa centralnego portu komunikacyjnego, czy wręcz przeciwnie?
Zdecydowanie wręcz przeciwnie. Na budowie, czy na przygotowaniu budowy, żeby mówić precyzyjnie, dzieje się naprawdę dużo. Ostatnie tygodnie to między innymi wygrany konkurs CEF na finansowanie unijne, gdzie jeden z elementów nowego układu kolejowego uzyskał dofinansowanie unijne, wygrywając spośród 30 co najmniej innych projektów, które stawały w konkursie o to CEF-owskie dofinansowanie. Ostatnie tygodnie to również trwające konsultacje tak zwanego briefu strategicznego, czyli 350-stronicowej książki, w której zawarliśmy wszystkie wymagania i oczekiwania wobec portu lotniczego. Teraz w konsultacjach bierze udział jak dotąd 130 podmiotów i tutaj zarówno firmy lotnicze, najlepsze lotniska na świecie, takie jak Changi w Singapurze, takie jak Incheon w Seulu, takie jak Narita, takie jak Aéroport de Paris. I poza tym firmy paliwowe, które będą zaopatrywać naszych klientów w paliwo lotnicze. Poza tym firmy takie jak Poczta Polska, firmy logistyczne. Tak więc robimy wszystko, żeby port był dostosowany do potrzeb naszych klientów.
Ale ta księga 350-stronicowa już powstała, już jest zamknięta?
Ona już powstała, teraz jest poddawana konsultacjom. Gdy do 31 października zbierzemy te opinie, a dodam, że na wcześniejszym etapie, zanim powstał ten brief strategiczny, powstała tak zwana definicja portu, czyli taki bardziej skrócony opis tego, co chcemy osiągnąć. Wtedy wpłynęło do nas ponad 1000 uwag, do których odnosiliśmy się, część uwzględniliśmy, część nie. Teraz 350-stronicowa księga właśnie z wymaganiami i funkcjonalnościami portu została poddana konsultacjom. Teraz, gdy te 130 podmiotów i tak jak powiedziałem, poważnych podmiotów branżowych udzieli nam swoich uwag, my będziemy starali się wykorzystać je w pełni. Ruszamy z kolejną rundą i wtedy zlecamy tak zwany plan generalny, czyli już przekucie tych wymagań w określone parametry, czyli jaka powierzchnia poświęcona na terminal, jakie technologie powinny być zastosowane, jak powinny być ułożone pasy. I dopiero po masterplanie ruszam z projektem architektonicznym, który widzimy tutaj. Znaczy niekoniecznie taki, ale z projektem architektonicznym, który odpowie nam na pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać.
No dobrze, ale kiedy będą w takim razie te wszystkie uzgodnienia środowiskowe, kiedy będzie decyzja na temat lokalizacji, kiedy będzie ten pierwszy moment, w którym urzędnik państwowy napisze list do kogoś, kto ma działkę i dom niedaleko lotniska: szanowny panie, w związku z tym, że budowany jest centralny port komunikacyjny, proszę się wyprowadzić z domu, to jest odszkodowanie, albo to jest propozycja ze strony rządowej. Kiedy to się stanie?
Znaczy tutaj działamy dwutorowo. Po pierwsze, w ramach dużego obszaru, oczywiście określonego już zresztą wcześniej w ramach koncepcji rządowej, będziemy prowadzić akcję wykupów, jeżeli tylko będzie
ze
strony...
A kiedy to się rozpocznie? Kiedy będzie wiadomo, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wyszedł poza gabinety, poza uzgodnienia, poza świat, nazwijmy to, białych kołnierzyków?
Znaczy on już dawno wyszedł, właśnie poprzez konsultacje. Działamy w Radzie Społecznej, najbliższe spotkanie Rady Społecznej jest w najbliższy poniedziałek, gdzie przedstawiciele spółki i przedstawiciele mieszkańców rozmawiają, jak najlepiej przeprowadzić tą inwestycję. Natomiast nie podamy informacji o dokładnym umiejscowieniu portu, dopóki nie będziemy całkowicie pewni, że to się nie zmieni, ponieważ nic tak nie rujnuje zaufania między inwestorem a mieszkańcami, jak sytuacja, gdy pasy startowe zmieniają się choćby o kilka stopni. To oznacza od razu zmiana układu pasu o kilka stopni, co może wyjść na przykład z badań środowiskowych, czy też meteorologicznych, może oznaczać, że na trasie nalotu znajduje się kilkaset innych osób. I wówczas, kiedy taka sytuacja jest zmieniana, natychmiast rodzą się teorie, ale czy to na pewno było merytoryczne, czy te powody dla zmiany nie wynikały z tego, że ktoś się bardziej awanturował, mówiąc kolokwialnie. Dlatego to, co chcemy przedstawić mieszkańcom, traktując ich fair, chcemy przedstawić im taki układ pasów
jaki
terminala,
jaki już będzie
i jaki uznajemy za ostateczny. Nie chcemy dawać im półproduktów.
Pytam się, to pytanie, kiedy to nastąpi, jest ważne, bo myślę, oczywiście, że Centralny Port Komunikacyjny, nazwa Port Solidarność, tak, ważna inwestycja rządu, jest takim symbolem. Czy dobra zmiana robi to, co mówi, czy też nie? Zgadza się pan z taką tezą?
Tak, Port Solidarność rzeczywiście jest, wydaje mi się, że jest, można uznać za symbol, dlatego że poza oczywistym przełożeniem na gospodarkę, ponieważ Port Solidarność będzie na siebie zarabiał, to jest ponad 10% w skali roku, co jest olbrzymią stopą zwrotu, jeżeli spojrzeć na inwestycje infrastrukturalne. Port Solidarność i system komunikacyjny, który zakłada, to łączenie słabszych regionów z silniejszymi regionami, to zaproszenie do wspólnego działania i to odpowiedź na, znowu, to słowo, które ostatnio często padało, na rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny, który zakłada istnienie centrum wzrostów, które będą promieniować na otoczenie. My uważamy, że odpowiedzią rozwojową powinna być sieć miast, sieć połączeń i wówczas jako społeczność, wówczas jako Polska jesteśmy w stanie odnieść sukces.
A kiedy przystąpimy do budowy tej sieci kolejowej?
A na pewno w trakcie tej kadencji powinniśmy zacząć pierwsze, wbijać pierwszą łopatę. Tak? Taką już naprawdę. Natomiast...
Tyle czasu? Nie skończyć budowę, tylko zacząć budowę?
Oczywiście. To może wydawać się, że to jest mało ambitne zamierzenie, ale proszę uwzględnić, że im więcej czasu poświęcimy na przygotowanie inwestycji, tym mniej czasu poświęcimy na budowę. Podstawowym problemem podczas dzisiejszych robót, także przeprowadzonych w Rzeczpospolitej, jest pracowanie na nieprzygotowanych materiałach, co powoduje, że pewne oszczędności na etapie przygotowawczym, miesiąc oszczędności na etapie przygotowawczym przekłada się na rok opóźnień. Lepiej jest poświęcić więcej czasu na przygotowanie inwestycji, a potem w sposób niejako automatyczny, mechaniczny, realizować budowę krok po kroku. I wówczas, kiedy mamy dobrze przygotowaną inwestycję, ukończenie budowy w 4 lata nie jest żadnym wyczynem. Coś takiego działo się na przykład ostatnio czy na nowym lotnisku Daxing w Pekinie, czy 40 kilometrów od Pekinu, czy też na nowym lotnisku w Turcji, w Stambule, gdzie port był budowany odpowiednio 5-6 lat.
Bardzo długa inwestycja, no bo pomysł i pierwsze zdanie na temat CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, padło, myślę, że 3 lata temu, 4 lata temu, kiedy ten pomysł się narodził?
Znaczy tutaj oczywiście można sięgać pamięcią nawet do lat 70., gdzie po raz pierwszy mówiono, że około roku 2000 lotnisko Chopin, wówczas lotnisko Okęcie, nie będzie w stanie obsłużyć ruchu. Natomiast datą początkową, od której należy zacząć liczyć, jest 7 listopada 2017 roku. To jest data przyjęcia przez rząd Rzeczpospolitej koncepcji przygotowania inwestycji CPK. I wówczas od tego momentu czas zaczął biec. Wówczas rząd określił, co chcemy przedsięwziąć i jakie cele chcemy osiągnąć.
Bo świat wydaje się, że tak szybko biegnie, że okres oczekiwania 8 lat na budowę lotniska wydaje się czymś bardzo długim, nieprawdopodobnie długim. 10 lat to są dekady. Dzisiaj rozmawiałem w poranku wnet z Michałem Karnowskim, 11 dni od wyborów parlamentarnych, i też wydaje się, że to było dawno, dawno temu. Pewno pan minister podziela taki dziwny stosunek człowieka współczesnego do czasu.
To prawda. I co więcej, jestem przekonany, że jeżeli uda nam się rozgrzać tą maszynę, to później te budowy, to tempo prac będzie mogło trwać dalej. Będziemy mogli uczynić z naszych kompetencji budowlanych, a musimy sobie to uczciwie powiedzieć, musimy zdobyć jeszcze bardzo wiele kompetencji, jeśli chodzi o rozbudowę sieci kolejowej, ponieważ jak dotąd nie budowaliśmy sieci kolejowych, raczej likwidowaliśmy je jako państwo. I patrzenie w kategorii nowoczesnych instalacji, nowoczesnego budowania systemu transportu może być tym, co będzie naszym wkładem w rozwój całej Europy Środkowo-Wschodniej, czyli regionu Trójmorza.
Dobrze, to najbliższy czas, najbliższy miesiąc to jakie zdarzenia?
Najbliższy miesiąc to po pierwsze koniec okresu konsultowania briefu strategicznego, czyli tego dokumentu, do którego branża teraz, 350-stronicowego dokumentu, do którego branża się teraz odnosi, to także spotkania z Radą Społeczną, prace nad planem wieloletnim, rządowym planem wieloletnim, który zakotwiczy finansowanie tego projektu na kolejne lata, tak aby w sposób stabilny przeprowadzić nas przez ten proces. To także prace nad wyborem partnera strategicznego, czy doradcy strategicznego, czyli operatora jednego z najlepszych portów lotniczych świata, który będzie pomógł nam zaprojektować ten proces.
Czy już pan rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim? Czy już pan wie, że w nowym rządzie będzie pan odpowiadał za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy jeszcze ta rozmowa przed panem?
Ta rozmowa jest jeszcze przede mną. Jestem dobrej myśli.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, bo dzisiaj jest czwartek, 24 października, godzina 7:49. Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za CPK, był gościem poranka wnet. A teraz czas na kronikę, ale jaką?